Rozmowy o polityce. Audycja Aliny Grabowskiej. W dzisiejszym programie uczestniczą historyk lat powojennych, autorka książki Zapis pierwszej dekady Maria Turlejska oraz były działacz partyjny, wieloletni komunista i członek Komitetu Centralnego, dziś sympatyk Ruchu Solidarnościowego Stefan Staszewski. Tematem rozmowy prowadzonej z naszego studia w Monachium jest legenda i prawda o Bolesławie Bierucie. Przed mikrofonem Alina Grabowska.
Mamy rozmawiać o towarzyszu Tomaszu. Państwo jesteście w o tyle lepszej sytuacji, że pani zajmuje się historią Polski Ludowej zawodowo, naukowo, profesjonalnie, a pan Stefan Staszewski w tym okresie aktywnie uczestniczył, nie mówiąc już o tym, że pan znał osobiście Bolesława Bieruta z wczesnych lat i z okresu wspólnej nauki w Międzynarodowej Szkole Kominternu, w tak zwanej Leninówce. Bo ja towarzysza Tomasza pamiętam tylko z fotografii, pamiętam jego dobrotliwe zdjęcie wśród dzieci. On te dzieci tam głaszcze po główkach. Taki to był poważny pan z wąsami, taki dobrotliwy, wyrozumiały. W ogóle propaganda, mi się zdaje, jego okresu przedstawiała go jako ojca, takiego wyrozumiałego ojca. Ale w ogóle wydaje mi się też, że o Bierucie już dużo później, nawet w ostatnich latach, właściwie mało pisano i uchodził za postać dość tajemniczą, o której nie było wiele wiadomo. Dopiero ostatnio ruszyła fala publikacji i rozmaite instytucje, urzędy, ulice, place mają być nazwy, mają być zmienione. Zakłady pracy na gwałt chcą zmieniać nazwy. No, znana jest historia Uniwersytetu Wrocławskiego, który tak swego czasu wystąpił Senat z gorącą prośbą, żeby towarzysz Bierut się zgodził, dał imię swoje, by został patronem uczelni. Od dawna już naukowcy i młodzież próbują pozbyć się tego piętna.
Przeczytałem w gazecie, że hutata w Częstochowie imienia Bolesława Bieruta przestała być hutą.
Tak, tak,
Bolesława
tak samo.
I że stało się to w wyniku referendum.
Mam nadzieję, że sprawa uniwersytetu będzie zaraz załatwiona. Zostały ulice przemianowane w Warszawie. Już jest wniosek o przemianowanie ulicy Bieruta na ulicę generała Nila Fildorfa. To swoisty paradoks zresztą historii. Myślę, że w najgorszej sytuacji jest fabryka urządzeń odlewniczych w Skierniewicach, która zaledwie w 1986 roku doprosiła się wreszcie, żeby jej dano imię takiego patrona. I to było z takim akcesem wiernopoddańczym, że on będzie wzorem, doskonałym przykładem dla dalszej działalności załogi na rzecz budowy socjalistycznej ojczyzny. A teraz ta sama załoga i dyrektor składają listy i proszą, żeby to imię zmienić. Więc jednym słowem ruszyła fala odbrązawiania towarzysza Tomasza. Proszę Państwa, zwracam się najpierw z pytaniem do pani profesor Turlejskiej. Jaki był Bolesław Bierut z pani punktu widzenia, z punktu widzenia naukowca, jako osobowość? Czy był przeciętny, średnio zdolny, wyjątkowo zdolny? Czy miał pani zdaniem zdolności przywódcze?
Mnie się wydaje, że była to osobowość raczej przeciętna, raczej nie wyróżniająca się szczególnymi talentami. Oprócz może być pewnych talentów mimikry, to znaczy nie odbiegał on od modelu, jak mi się wydaje, takiego przeciętnego działacza komunistycznego, raczej średniego szczebla przed wojną. Natomiast jeśli chodzi o, może tu wspomnę, jakie są materiały do życia Bolesława Bieruta, bo jest ich bardzo mało. Otóż w 1946 roku Zdzisław Sachnowski, znany warszawski dziennikarz, na podstawie relacji Bieruta przedstawiał go przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego. No i tam Bierut opowiadał o sobie. Jest to o tyle zmistyfikowane, że uchodził on wówczas, przedstawiał się jako osoba bezpartyjna i stąd było niezmiernie trudno wyjaśnić, czemu otrzymywał tak wysokie wyroki, jak w 1933 roku 7-letni wyrok więzienia za działalność typu społecznego, czy spółdzielczego, prawda, czy postępowego. Więc jest to jedno źródło, no, które nie jest źródłem wiarygodnym. A druga jest broszura za czasów Gierka, profesora Rechowicza z Katowic, który na zamówienie Gierkowskiej ekipy napisał krótki życiorys Bieruta, który też nie mówi nam wielu rzeczy. Także właściwie należałoby teraz dotrzeć do archiwum Kominternu, gdzie on na pewno miał swoją teczkę, do ludzi, którzy z nim pracowali, znali. Ale moim zdaniem był to człowiek, który lubi się przedstawiać jako łagodny, przyjaciel inteligencji, który jednak w sobie musiał mieć wielkie pokłady, powiedziałabym nawet zawiści, co się objawiło, szczególnie w stosunku do Mariana Stychalskiego, którego nie chciał z więzienia wypuścić i nawet do swojego wyjazdu na 20 zjazd KPZR-ów w lutym 1956 roku wyjechał z poleceniem, ażeby proces Stychalskiego odbył się w najbliższym czasie. To był 1956 rok.
Jerzy Morawski w ankiecie polityki
też
powiedział, że to bardzo przeciętna osobowość. Był raczej urzędnikiem, administratorem. Nie był przywódcą, działaczem, politykiem. Takim jak Gomułka. Ja tu zacytowałam Morawskiego. Czy mogę zadać panu teraz to pytanie? Jaka to była osobowość? Kiedy pan go poznał?
W 1927 albo w 1928 roku. Tam właśnie na tej Międzynarodowej Wyższej Szkole Leninowskiej. Dokąd skierowano go po jego przyjeździe do Moskwy razem z Fornalską, z bratem Fornalskim. Po prostu był to rezultat początku walk frakcyjnych z KPP. Bierut był większościowcem, tak to się nazywało, czyli był w tak zwanej większości, ponieważ rządy obejmowała mniejszość. To Bieruta wycofano, on był wtedy sekretarzem bodajże KW czy coś w tym rodzaju. Niego wycofano razem z Fornalską i bratem Małgosi Fornalski z kraju.
Czego uczono w Leninówce? Jakie były przedmioty?
To Leninówka powstała na początku roku 26 jako wyższa szkoła partyjna, że tak powiem. Międzynarodowa Szkoła Kominternu. Jej rektorem początkowo był Bucharin, a potem Poliaki, który wtedy nazywał się Erkoń. No, była to tylko poziom dosyć wysoki, była ona wtedy szkołą trzyletnią. Czego uczono? No, uczono marksistowskiej filozofii, historii ekonomii, historii partii, w której ci studenci słuchający, bo szkoła była podzielona na grupy językowe i historia poza historią ogólną obejmowała historię ruchu robotniczego tej grupy kraju, której słuchacze właśnie wtedy studiowali.
Czy Bolesław Bierut był dobrym uczniem w tej szkole?
Ja nie wiem, wie pani, trudno mi na ten temat coś powiedzieć, ponieważ Bierut przyjechał, został studentem tej szkoły w roku, w którym ja opuszczałem ją. Ponieważ on przyjechał jakieś 2 czy 2,5 roku po mnie. Także mnie trudno coś powiedzieć, na pewno był pilnym uczniem.
Czy pana...
Nie wiem, czy był dobry.
Czy pana zdaniem w jego karierze stosunkowo młodego człowieka były już jakieś elementy, które by na to wskazywały, że może zostać do takich stanowisk wybrany?
Nie. Nie, był to przeciętny dosyć, sympatyczny, przeciętnie inteligentny człowiek, dosyć szary, nie odznaczający się niczym. Tutaj była mowa, jak słyszałem, o tej jego przeciętności i szarości. Takim go przedstawia też Morawski. No ja muszę powiedzieć, że wszystkich przywódcy nie znałem, nieprzeciętnych i bardzo wybitnych przywódców, ani tej partii, ani też... Ale szczerze mówiąc, proszę panią, jeżeli pani sobie wyobrazi, że 20 bez mała lat rządził partią potężnego mocarstwa, rządził, kierował aż do śmierci, tak przeciętny człowiek jak Breżniew, to można sobie wyobrazić, że W innych partiach tego bloku mogłoby to samo zjawisko zaistnieć zupełnie śmiało.
No ja sobie to świetnie wyobrażam, tylko pytanie jest po prostu takie. Mnie się zdaje, że w momencie, w którym Bierut dochodził do pełnej władzy w Polsce Ludowej, miał jednak konkurencję w postaci Gomułki. Jednak udało mu się tę konkurencję przeskoczyć. Ja się teraz zwracam do pani profesor Turlejskiej z pytaniem. Ja czytałam pani wypowiedź w ankiecie polityki, gdzie pani powiada, że w historii Polski Bierut nie miał poprzednika, bo to było zerwanie z polską tradycją polityczną. Pani ma, zdaje się, na myśli terrorystyczne metody rządzenia.
Tak jest. Zakres represji, który w ogóle był nieznany w historii Polski, tak duży, jakim on był od po lipcu 1944 roku. O tym myślałam. Mówiła tu pani o tym konkurencie. Więc wydaje mi się, że są pewne przesłanki, by przypuszczać, że Bierut liczył na to, że po aresztowaniu Findera zajmie jego miejsce. Już jak wysunął jego kandydaturę na posiedzeniu KC w PPR, które odbyło się w tydzień po aresztowaniu Findera i Fornari. Poza tym podobno z niechęcią przyjął propozycję, żeby iść na KRN, bo uważał, że to jest odstawienie go jakby na boczny tor. Charakterystyczne jest, chciałabym tu przytoczyć pewien dokument, który w ważny sposób ilustruje stosunek Bieruta do Gomułki, w którym on widział rywala do tego stanowiska numer pierwszy. Mianowicie 10 czerwca 1944 roku Bierut wysłał depesze do Moskwy. Nie wiem, jakie miał on drogi kontaktu, ale w każdym razie to pismo przesłane do Wydziału Informacji Międzynarodowej KC na PZR stwierdzał w tym piśmie do Moskwy Bierut, że sytuacja w PPR-ze jest niedobra i wynika to z postawy sekretarza KC, który nie prowadzi roboty kolektywnej, przejawia tendencje dyktatorskie, zajmuje polityczną postawę chwiejną od sekciarstwa do oportunizmu. Sabotuje uchwałę KC o wysłaniu przedstawiciela KC do ZSRR, o co się Moskwa dopominała już od początku 1944 roku. Zarzucał, że to postępowanie odsuwa od partii sojuszników, ludowców i socjalistów. Słowem, zarzucał Gomułce frakcyjność, aczkolwiek za Gomułką wypowiada się większość ówczesnego kierownictwa partii. I dalej ta depesza mówi o tym, że grupa ta była niedawno gotowa związać się z jednym z ugrupowań podporządkowanych rządowi londyńskiemu. Słowem, zarzucał mu i polityczne, i frakcyjne metody. Ale co jest charakterystyczne, że Bierut zażądał, poprosił w roku 1948, aby to jego doniesienie mu przysłano i on je z rosyjskiego przetłumaczył, powielił na plenum sierpniowo-wrześniowym. Miało ono dowodzić, jak był czujny już wówczas.
Jaki był stosunek aparatu do Bieruta? Jak w tych latach traktowano Bieruta? Czy się go bano? Czy uważano, że to człowiek, który ma zaufanie Moskwy, cieszy się wielkim zaufaniem Moskwy, Stalina? Wobec tego on jest jedyny wybrany, przez którego cokolwiek można załatwić. Jak to właściwie wyglądało? Co mówiono między sobą o towarzyszu Tomaszu?
Wie pani, jeśli chodzi o aparat, to stosunek aparatu do Bieruta był pozytywny, lojalny i uważano go za przywódcę, no, jeśli nie charyzmatycznego, to w każdym razie za człowieka na miejscu. Nie było żadnych wątpliwości co do tego. Natomiast ja bym chciał, proszę panią, co innego tutaj w tej chwili, jeżeli mogę powiedzieć. Mianowicie chciałbym tutaj, polemizować z panią Turlejską, profesor Turlejską, jeśli chodzi o te tradycje, jeśli chodzi o tą zmianę, która nastąpiła po objęciu kierownictwa przez Bieruta. Otóż uważam, że po pierwsze, stalinizm zaczął się w Polsce nie za Bieruta. Jestem absolutnie przeciwny poglądowi, że stalinizm to jest okres od 1948 do 1956 roku w Polsce, natomiast to, co było przedtem i co było potem, już nie jest stalinizmem. To również jest to całkowicie fałszywe. Stalinizm w Polsce zaczął się według mnie od momentu wkroczenia Armii Czerwonej do Polski i od momentu jeszcze przed zainstalowaniem się władzy w Polsce, władzy ludowej, władzy partii. Uważam, że nie było krwawszych czasów w PRL-u niż lata 44-47-8. O tym świadczą przecież cyfry dotyczące ofiar, wyroków śmierci, uwięzionych, listy uwięzionych w okresowym okresie i tak dalej. W tym okresie, według mnie, a były to czasy, kiedy pierwszym sekretarzem partii był Gomułka. Otóż w tym okresie, po pierwsze, złamano według mnie kręgosłup polityczny niepodległej Polski. Wszystkiego to, co ta Polska stworzyła w czasie okupacji. Znaczy państwa podziemnego, stronnictw politycznych i tak dalej, i tak dalej. Stworzono podstawy tego reżimu, który w Polsce zapanował, i przyjaciel panuje dotychczas w jakimś sensie. Nie chcę tu wyliczać, nie mamy chyba czasu tyle, ale to były przecież złamanie, zdelegalizowanie, zniszczenie wszystkich stronnictw i partii. To było stworzenie dywersyjnych, fałszywych partii i paksu, to znaczy organizacji, która miała za zadanie przeciwstawianie się hierarchii kościelnej, prymasowi i walkę z kościołem.
Ja uważam, że stalinizm w Polsce zaczyna się w 1944 roku, stalinizm po polsku, a la polonaise.
Tak, jeżeli...
Że nawet zakres represji był szerszy, jeśli chodzi o liczbę wydanych wyroków śmierci na przykład, niż po 1948 roku.
Czyli właściwie państwa poglądy na ten temat się jakby pokrywają. Moje następne pytanie dotyczy zasług Bieruta, na które powołują się dzisiaj niektórzy propagandziści partyjni. Mówiąc o tym, że jednak za jego czasów plan trzyletni był wykonany, walka z analfabetyzmem, odbudowa Warszawy, awans społeczny. Są ludzie, którzy się powołują na okres rządów Bieruta jako na, owszem, represyjny, tak, rządziła bezpieka, ale jednak podobno dokonano jakiegoś postępu społecznego. Czy pan Stefan się z tym godzi?
Proszę panią, przede wszystkim jeśli chodzi o plan trzyletni, to był plan, który obejmował ten okres rządów Donowski też. Przecież plan trzyletni to był plan, który kończył się w 1948 roku. Przede wszystkim. Powtórzę, takie sprawy jak walka z analfabetyzmem, reforma rolna i tak dalej. Wszystko to są znane rzeczy, ale sprawa nie kończyła się na planie trzyletnim. Zanim nastąpił plan sześcioletni, który stworzył podstawy złej, fałszywej ekonomii. Owszem, w tym okresie ten stalinizm polski różnił się od powiedzmy stalinizmu, na Węgrzech, w Czechosłowacji, w Bułgarii i tak dalej. No ale tutaj zasługę trzeba całkowicie przypisać społeczeństwu. Bo przede wszystkim te różnice, które wystąpiły, które widzimy, ewidentne różnice między sytuacją Polski w Polsce i innych krajach tego obozu. To były sprawy po pierwsze kolektywizacji, polskiego chłopa można było tylko skolektywizować poprzez krwawe stłumienie buntu chłopów.
No tak, przez wygłodzenie albo wysiedlenie.
Albo wysiedlenie, albo wygłodzenie. No i przede wszystkim byłaby to zapowiedź głodu powszechnego w Polsce.
Poza tym Kościół się przede wszystkim nie podporządkował. To jest najważniejsze może.
No i druga sprawa to, że naród nie dał się odepchnąć od Kościoła. Nie dał się odepchnąć od wiary. Ale to była znów zasługa społeczeństwa, narodu, a nie ani Bieruta, ani Policjura, ani niczego takiego.
Czy pani Turlejska też tę opinię podziela?
Plan trzyletni to nie była zasługa Bieruta. I w ogóle, prawda, zasiedlenie ziem odzyskanych, no w końcu to były działania społeczne. Tak jakby, powiedzmy, mówiono o zasługach Mussoliniego, który osuszył błota pontyjskie, prawda, czy zasługi Hitlera, że budował autostrady i zlikwidował bezrobocie w Niemczech. Tak. Że to są rzeczy nieprzystawalne. Po prostu chodzi o to, aby zbadać zakres systemu represji i likwidacji wolności politycznych i obywatelskich w Polsce.
Jest też taka teoria, że jednak za rządów Bieruta zapanowało w Polsce zło, ale mniejsze zło, że gorzej było w Czechosłowacji, że gorzej było na Węgrzech, no i mówiąc o samej Rosji. Czy rzeczywiście był wyznawcą zasady mniejszego zła, czy też przeciwnie, terror, którym kierował, przybrał szalone rozmiary? Jak pani zdaniem wygląda to?
Oskarżeni w Polsce nie przyznawali się do winy, nie obciążali winą Gomułki, Strychalskiego i tak dalej. Więc był to wynik, tak jak ja to widzę, działań ze strony tych, którzy ewentualnie mieli przed tym sądem stanąć.
Że to nie był nie rezultat jakiegoś specjalnie, bo ja wiem, humanistycznego podejścia.
No nie, no gdyby to było humanistyczne, to by po prostu po śmierci Stalina Bierut skorzystał z okazji, wypuścił ich.
Nie mówiąc o tym, że dopiero po śmierci Stalina internował przecież kardynała Wyszyńskiego.
Dlaczego nie doszło do egzekucji tych członków kierownictwa partii, którzy zostali uwięzieni? Bo najwięcej mówi się o tych komunistach, którzy zostali uwięzieni, którym groził proces i tak dalej.
Pan Staszewski w tej chwili nawiązuje do tematu, który w ankiecie polityki poruszył Andrzej Garlicki. Mnie to też wydaje się bardzo trafne. On powiedział tak, Garlicki, że mówi się bardzo dużo o prześladowaniu komunistów za Bieruta. A iluż się działo, przecież tysiące ludzi, szczególnie w terenie, nie tylko w Warszawie, a kopcy w więzieniach, chłopi, którzy byli wsadzani, prawda, robotnicy, a kierowanie do ośrodków pracy wychowawczej, tak się nazywały obozy pracy. To była ta masówka, którą 10. Departament się w ogóle nie zajmował, ale która niewątpliwie obciążała straszliwym zupełnie ciężarem całe społeczeństwo, nie tylko komunistów. Więc Garlicki tutaj ma absolutnie rację, że przecież nie główną winą Bolesława Bieruta nie było to, że wsadzał do więzienia wyłącznie komunistów, bo nie tylko komuniści siedzieli, wręcz przeciwnie.
Tak, no tak, to tak samo jak w tym tajnym referacie Chruszczowa sprawa została ograniczona do, prawda, działaczy partii, państwa, wojska.
Właśnie w tej chwili też jakby niektóre głosy są, niektóre przedstawiają tę sprawę uczciwie, ale niektóre tak to przedstawiają, jakby istotnie tylko komuniści cierpieli za czasów Bieruta i musieli się jakoś, prawda, prześladowani przed nim bronić. Tak, panie Stefanie, bardzo proszę.
Z jednej strony dookoła tego rozwija się główną, że tak powiem, dyskusję i wyraża się oburzenie, a powtórę według mnie tu właśnie chodzi, to jest zresztą, mam wrażenie, świadome, tu chodzi o ograniczenie terroru stalinowskiego do tej sfery, to znaczy również i w czasie to zostaje ograniczone, i w zasięgu to zostaje ograniczone i tak dalej.
Wróćmy jeszcze na moment do 20. zjazdu, do tego, co się działo w Warszawie, do ostatnich dni Bieruta.
To się zaczęło przecież gdzieś w roku 54, na przełomie 54 i 5 i tak dalej, gdzie zaczęły się wystąpienia, no brałem w tym udział bezpośredni, wystąpienia na naradach i na plenach w KC przeciwko tej grupie w całości, to znaczy przeciwko tej trójce czy czwórce, byli tym objęci Bierut, Rokossowski, Mintz, Radkiewicz, Berman i tak dalej. No i zaczął się ten proces integracji zewnątrz. Ale niewątpliwie tutaj odegrał swoją rolę bardzo negatywną Bierut, który starał się jak najdłużej utrzymać ten stan, który już był stanem nie do wytrzymania, nie do zniesienia. Kiedy delegacja wróciła po 20 wjeździe, wróciła bez Bieruta, który zachorował i był w Moskwie, odbyła się na skutek domagań, żądań członków KC, aktywu centralnego i tak dalej, odbyła się taka narada sprawozdawcza. W tym razie udział członkowie KC, kierownicy wydziałów KC, niektórzy sekretarze wojewódzcy i tak dalej. Stenogramy z tej narady codziennie zawożono samolotem specjalnym do Moskwy. Bierut z nimi się zapoznał. Podobno zrobiło na nim to ogromne wrażenie. Zachorował na zapalenie płuc, wyszedł już właściwie z tego zapalenia płuc i dostał zawał. A Chruszczow mi powiedział rzecz następującą, że tu miał to ogromnie za złe, że jeśli chodzi o Bieruta, to kierownictwo radzieckie miało absolutnie do niego zaufanie i Chruszczow również. A powiedział mi wręcz, to wyście, to wskazując palcem na mnie, to wyście zabili Bieruta.
Tymi stenogramami, tą naradą.
Tymi stenogramami, tymi wiadomościami o tym, co się dzieje w Warszawie na tej naradzie.
Notabene, o ile wiem, to tych stenogramów nie można nigdy już było potem odnaleźć. I teraz przechodzę do zupełnie zasadniczej sprawy. W rozmaitych wypowiedziach słyszy się teraz żądanie ujawnienia archiwów. Więc na przykład Schwalbe o tym dużo mówi, prawda? Pisał i w wywiadach i mówił i użył takiego określenia bardzo stanowczego, że trzeba otworzyć archiwa Kominternu i trzeba otworzyć archiwa istniejące w Warszawie i w Moskwie. Poza tym w wielu innych wypowiedziach też się o tym mówi. Hieronim Kubiak w Ankiecie Polityki mówił o potrzebie sięgnięcia do archiwów Kominternu, KPZR-u i tak dalej i do wszystkich źródeł, jakie są w Polsce w sprawie odpowiedzialności Bieruta za ten okres dziejów Polski Ludowej. Do Państwa obojga, ale najpierw do Pani Profesor pytanie. W jakich archiwach, gdzie mogłyby znajdować się tego typu materiały?
No myślę, że w archiwach Kominternu, ponieważ prawda był w szkole kominternowskiej, później pracował w sekcji bałkańskiej Kominternu. I to byłoby bardzo, bardzo ważne. No. A jeśli chodzi o Polskę, no to myślę, że w archiwach partyjnych i w archiwach dotyczących tych spraw, których on bezpośrednio się, którymi zajmował, to znaczy 10 Departamentu i procesach, które były przeprowadzane lub dochodzenia, które były prowadzone przeciw ludziom, którzy się dzieli.
Czyli praktycznie biorąc archiwa byłego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, czy one istnieją?
No przypuszczam, że tak. Powinny istnieć. Myślę, że te archiwa, które przez pewien czas po 56 roku, ale dotyczące materiałów przedwojennych i wojennych były dostępne.
Czyli jeśli chodzi o Polskę, to jest archiwa KC i archiwa bezpieczeństwa. Również oczywiście dotyczy to również archiwów informacji. Ponieważ jak wiadomo, u nas nie tylko bezpieczeństwo prowadziło te sprawy, no, organizowało terror, ale również informacja wojskowa. Te trzy źródła wydają mi się najważniejsze. No, Nie wiem, czy istnieją zatajone akta sądu wojskowych, naczelnego sądu wojskowego, czy prokurator sądu wojskowych, poszczególnych okręgów wojskowych i tak dalej. Ale oczywiście tam jest masa i masa materiałów, które pozwalałyby wyjaśnić wiele rzeczy. No jeżeli chodzi o Rosję, o Sowiety, no że to, tam te archiwa istnieją.
Istnieją, tak?
Ja bardzo wątpię, żeby kierownictwo radzieckie chciało udziałać. Czy Bierut był agentem NKWD? Mnie o tym nic nie wiadomo. I ja bardzo wątpię, czy tak było naprawdę. Ja pani powiem, poza Marianem Spychalskim, ja nie znam nikogo z tego kierownictwa, kto był bezpośrednio związany z wywiadem.
Każdego komunistę uważano za agenta Moskwy, więc trzeba by mieć na to jakiś dowód, bo każdy w Polsce płatni fachowcy Rosji, prawda, PPR to były napisy na ścianach w czasie okupacji.
Proszę Państwa, czy to nie o to chodzi, czy on był płatnym agentem, w tym sensie, czy się znajdował na liście płacy NKWD, chociaż tego też nie można w pewnym okresie wykluczyć. Chodzi o to, że był przedstawicielem agentury, mógł równie dobrze na zlecenie Kominternu i za pieniądze obcego mocarstwa pracować w Bułgarii, w Austrii, na Bałkanach, jak i w Polsce. I na zlecenie obcego mocarstwa, czyli obcej agentury, został prezydentem Polski. Ja myślę, że taka jest prawda o Bolesławie Bierucie. Dziękuję Państwu bardzo.
W programie zatytułowanym Legenda i prawda o Bolesławie Bierucie uczestniczyli telefonicznie z Warszawy profesor Maria Turlejska i Stefan Staszewski. Była to audycja Rozmowy o polityce. Audycję prowadziła Alina Grabowska. Tu Rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa.